Naszym gościem jest prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, profesor Andrzej Matyja. Dzień dobry.
Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry.
Panie państwu. Profesorze, poprosił pan już wicepremiera Sasina o spotkanie, o rozmowę?
Poprosiłem przede wszystkim o przeproszenie personel medyczny w naszym kraju, pielęgniarki, lekarzy, za te słowa.
Te słowa, kiedy Jacek Sasin mówił, że są problemy z zaangażowaniem personelu medycznego, że części środowiska lekarskiego brakuje woli, części kadry medycznej nie chce wykonywać swoich obowiązków.
Są to przykre, frustrujące i przygnębiające, krzywdzące słowa z tak ważnego polityka w naszym kraju. Ja myślę, że pan premier Sasin nie miał sprawdzonych informacji i na podstawie tych niesprawdzonych informacji wyartykułował te słowa.
To może warto siąść i porozmawiać.
Gdyby znał rzeczywistość, gdyby znalazł wolną chwilę i przyjechał do szpitali, tych, gdzie my wszyscy pracujemy, lekarze, pielęgniarki, to wtedy by nie użył takich słów. Dlatego już wczoraj zapraszałem pana premiera, przyjmiemy, przebierzemy, zobaczy, jak wygląda codzienność naszej pracy. Pracujemy ostatkiem sił psychicznych i fizycznych.
Może wicepremier Sasin słucha na przykład wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, który mówi tak: praktycznie nikt sam nie zgłasza się do pracy przy zwalczaniu epidemii. Sytuacja wygląda też bardzo źle, jeśli chodzi o stawiennictwo osób odgórnie skierowanych do takiej pracy.
Ja myślę tak, że pan wojewoda, pan doktor Konstanty Radziwiłł już parę miesięcy temu pokazał, jak jest niewłaściwe postępowanie wojewody. Kiedy wezwał do zmiany miejsca pracy lekarzy, którzy nie powinni być wezwani, bo prawo czy ustawa z 2008 roku jednoznacznie określa, kto może, kto podlega takim przepisom, a kto nie.
No i teraz tak izby lekarskie mówią tak: wojewoda wysyłał skierowania do pracy.
Wojewodów są bardzo często na chybił trafił.
No a właśnie, może się panie profesorze, izby lekarskie mówią właśnie tak: wojewoda wysyłał skierowania kobietom w ciąży, rodzicom dzieci z niepełnosprawnością, seniorom, lekarzom, którzy pracują za granicą. Pan mówi, jest to prawda, ale pytanie jest takie, bardzo konkretne. Jaka część tych skierowań, tych wezwań do pracy dotyczy takich przypadków? To jest 5%, to jest 50% czy 90%?
Panie redaktorze, ja powiem w ten sposób. Gdyby pan dostał dzisiaj o godzinie 11 w nocy wezwanie, że jutro ma się pan stawić w Rzeszowie, to jaka byłaby pana reakcja? I taka jest reakcja lekarzy.
Ja to rozumiem, ale jaka to jest skala? To znaczy, jak często wojewoda przestrzelił? Ile jest takich przypadków, że wzywa seniorów, kobiety w ciąży?
Tego ja nie umiem powiedzieć.
Ktoś to policzył w izbach lekarskich?
Ma pan wojewoda, który przestrzelił, bo nie pytał nigdy żadnego prezesa okręgowych rad lekarskich. Kiedy ja osobiście wystosowałem pismo w marcu, że jesteśmy za współpracą, że ta współpraca powinna polegać na wymianie informacji, bo to my wiemy najbardziej, najrozsądniej i chcemy doradzać, znając sytuację bezpośrednio w szpitalu, w poradni, u lekarza rodzinnego, jak ta sytuacja wygląda. Wówczas otrzymaliśmy odpowiedź, że nie potrzebują doradztwa, że zespoły kryzysowe działają zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem i działają czasami w sposób utajniony, w związku z tym nie ma potrzeby poszerzania osobowego składu w tych zespołach.
Profesor Andrzej Matyja jest naszym gościem. Panie profesorze, jakiego rodzaju zachęt spodziewa się pan w przepisach zapowiadanych przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o pracę lekarzy w walce z COVID-em?
Przede wszystkim chodzi o taki sposób, o normalność, nie rozkaz. bo z niewolnika, to stare powiedzenie, nigdy nie będzie dobrego pracownika. To ma być na zasadzie porozumienia stron. Każdy lekarz musi to sobie rozważyć i przede wszystkim mieć gwarancję bezpieczeństwa wykonywania swojego zawodu. A tego do tej pory nie mamy.
Ale słyszy pan, że będą przepisy, że Prawo i Sprawiedliwość chce przygotować przepisy, które zachęcą lekarzy do tej pracy.
Tylko możliwość zaostrzenia kar w stosunku do lekarzy. Tak nie może być, że lekarz będzie wypełniał swój zawód, swoją misję, nie mając żadnej gwarancji bezpieczeństwa wykonywania zawodu. Bo to niebezpieczeństwo później jest niebezpieczne dla naszych pacjentów.
Konkretny pomysł zgłosił prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, Tadeusz Urban, który w liście do ministra zdrowia proponuje, żeby teraz, w czasie nasilającej się epidemii, skierować do pracy lekarzy, którzy po ukończeniu studiów nie zdali egzaminu końcowego i z tego powodu nie mają prawa wykonywania zawodu. To jest dobry pomysł, dobry kierunek?
Panie redaktorze, to jest pomysł, który musimy, by był bezpieczny, musimy mieć zagwarantowane bezpieczeństwo wykonywania zawodu. Tak jak jest w innych krajach, gdzie wszystkie państwa europejskie, Stany Zjednoczone wspierają personel medyczny, a my słyszymy tylko i wyłącznie hejty.
Ale dzisiaj nie ma tego bezpieczeństwa wykonywania zawodu lekarza w Polsce?
Panie redaktorze, nie ma. We wszystkich, w większości tych krajów, w Stanach Zjednoczonych jest dokument podpisany przez rząd federalny mówiący o tak zwanej klauzuli dobrego Samarytanina. I jestem przekonany, że w niedługim czasie, ponieważ pan minister Niedzielski naprawdę nas dobrze rozumie i obiecał nam wszystkim i myślę, że dotrzyma słowa, bardzo ważne słowa. Na czym one polegają? Że w okresie wojny, w okresie epidemii, a taką mamy, pracownicy ochrony zdrowia, lekarze, pielęgniarki, położne, diagności, farmaceuci, ratownicy, fizjoterapeuci mają zagwarantowane bezpieczeństwo. Co to znaczy?
Ale minister wam obiecał, że to bezpieczeństwo będzie zagwarantowane ustawowo, przepisami?
Że zrobi wszystko, byśmy mieli to bezpieczeństwo zapewnione.
W jaki sposób?
Bezpieczeństwo wykonywania odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej.
Ale co wam obiecał? Ustawę w tej sprawie? Przepisy w tej sprawie?
Proszę.
Co wam obiecał minister zdrowia? Konkretne przepisy w tej sprawie?
Taki zapis się pojawi i myślę, że i mam nadzieję, że ten zapis się pojawi wkrótce i on wtedy otworzy nam gwarantuje nam bezpieczeństwo wykonywania zawodu. Ale to jest tylko jeden ułamek bezpieczeństwa. Drugie to jest to, byśmy pracując w miejscu wskazanym przez wojewodę nie opuścili naszych pacjentów w innych miejscach, gdzie do tej pory pracujemy. Nie ma nadmiaru kadry medycznej. Nie ma. Miejsce zwolnione przez nas celem realizacji innego świadczenia zdrowotnego, to jest kosztem innych chorych.
Panie
Leczymy
profesorze,
wtedy jednego chorego kosztem drugiego.
Zanim pożegnamy słuchaczy, jeszcze jedno pytanie. Ile jabłek zjadł pan dzisiaj?
Ja osobiście?
Tak.
Jedno.
O, bo zna pan takie powiedzenie, jedno jabłko z wieczora i nie ma doktora? Powiedzenie przypomniane dzisiaj przez pana kolegę po fachu, chirurga Stanisława Karczewskiego.
To nie jest tak. Przysłowia są różne i nie chciałbym przytaczać bardziej boleśniejszych przysłów, które są, a dotyczą polityków.
To nie jest dobry pomysł na profilaktykę w walce z epidemią?
Przede wszystkim profilaktyka w takiej sytuacji, jaka jest w tej chwili, ona została zaniechana i zaniedbana dla wszystkich pozostałych chorych. I to może być jeszcze tragiczniejsze niż sam COVID-19.
I o tym za chwilę będziemy rozmawiali także na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Słuchaczom dziękujemy, ale liczymy na was w sieci. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, profesor Andrzej Matyja, nieustająco z nami. Panie profesorze, no to a propos tego, w jakim momencie teraz jesteśmy. Politycy z rządu przekonują, że przygotowaliśmy się dobrze do jesieni i że absolutnie w żadnym wypadku nie można mówić o tym, że zmarnowaliśmy ostatnie miesiące. To jest jedna strona. Druga strona, lekarze na przykład mówią, że te miesiące, które minęły, nie były dobrze wykorzystane. Pana zdaniem, czego zabrakło, czego nie wykonano, czego nie zrobiono, co się nie wydarzyło, a powinno się było wydarzyć?
To prawda jest, że ta epidemia ma jakiś taki szaleńczy przebieg, że żaden wzór matematyczny nie można było zastosować. Natomiast prawda jest też druga, że nie przewidziano takiej sytuacji, jaka jest w tej chwili. Co mam na myśli? Przesuwanie w tej chwili, nie zabezpieczono odpowiedniej ilości łóżek szpitalnych, która jest w tej chwili potrzebna. Zachłyśnęliśmy się sukcesem, że nie ma aż tyle zachorowań, że nie jest to aż taka straszna choroba, bo nasi pacjenci jakoś dają radę, my dajemy radę. Nie było scenariusza hiszpańskiego czy włoskiego i to uspokoiło czujność decydentów. Odwołano epidemię, przecież wszyscy słyszeliśmy, że epidemii nie ma, że maseczki są niepotrzebne. Za wcześnie wszyscy zachłyśnęli się sukcesem. No i teraz mamy efekty tego wszystkiego w postaci takiej ogromnej ilości nowych zachorowań.
No właśnie.
Ilości pacjentów potrzebujących hospitalizacji, a nie mamy wolnych łóżek.
Panie profesorze, na początku czerwca mówił pan
pamiętać,
tak.
A niech przesuwać w tej chwili łóżka, które nie były łóżkami pustymi.
Na początku czerwca mówił pan
do leczenia tak. Chorych nowotworowych, kardiologicznych, neurologicznych, psychiatrycznych i innych. I teraz robimy kolejny błąd. Leczymy jednych chorych kosztem drugich chorych.
To za momencik tak o tym porozmawiamy, panie profesorze, ale zanim, bo na początku czerwca mówił pan tak, może być tak, że z opóźnieniem, ale jednak doprowadzimy do sytuacji włoskiej czy hiszpańskiej. No, we Włoszech w marcu, w szczytowym okresie zakażeń, dzienny przyrost sięgał 6 tysięcy przypadków. Dziś we Włoszech też jest 6 tysięcy, ale w Polsce już 8 tysięcy. My jesteśmy na progu tego scenariusza włoskiego?
Ja myślę, że tak, że to jest, ja to porównuję do pacjenta na intensywnej terapii, gdzie chory wymaga natychmiastowych, radykalnych działań i gdy tych działań się nie podejmie w tej chwili, to będzie za tydzień, oby nie, za dwa, tego nie wiem, nie jestem wróżbitą, ale sytuacja naprawdę jest dramatyczna. Brakuje rąk do pracy, coraz częściej dochodzi do zakażeń personelu medycznego i jedna ważna rzecz, te zakażenia nie są wynikiem naszej działalności medycznej, lekarskiej. Najczęściej te zachorowania personelu medycznego są takim samym jak każdego innego obywatela w naszym kraju. Według naszych wyliczeń ponad 30% personelu medycznego, u którego stwierdzono zakażenie, to zakażenie od dzieci, które przyniosły to ze szkoły.
Jeśli system ochrony zdrowia to jest pacjent i on jest na oddziale intensywnej terapii, jak pan mówi, to mam nadzieję, że to jest stan przedzawałowy, a nie zawał już. I temu zawałowi zapobiegnie to, co przed momentem ogłosił premier i minister zdrowia.
Miał rację. Myślę, że w niektórych strefach, jak w tej chwili Małopolska i okolice Warszawy i sama Warszawa, to już jest chyba zawał.
No, mamy nowe obostrzenia, które obejmują w zasadzie pół Polski, bo pół Polski jest już w strefie czerwonej za chwilę. Rząd mówi, że czas wcisnąć hamulec bardzo dynamicznie i że testujemy granice wydolności. Ale te nowe obostrzenia nie prędko przyniosą efekty. To pewnie jest tydzień, dwa, może trzy tygodnie.
Ale przyniosą. Bez tych działań ta epidemia wyniszczyłaby nas wszystkich. Dlatego ważne jest to, że przyniosą i mam nadzieję, że przyniosą, ponieważ to, co się w tej chwili dzieje, gdybyśmy nie zaostrzali naszych działań zapewniających bezpieczeństwo i rozpowszechnianie się wirusa, to dojdzie do ogromnej tragedii.
Pan mówi, wykorzystajmy sanatoria, które w tej chwili stoją puste albo prawie puste. Można wykorzystać te budynki jako zaplecze szpitalne. Tak, ale panie profesorze, konkretne pytanie.
Polowych.
No właśnie, ale
jeden z pomysłów.
Dobrze wiemy.
Szpital polowy to nie jest w rozumowaniu takim, jak było w czasie wojny konwencjonalnej, że jest to namiot. To są właśnie wiele budynków, które można bardzo szybko zaadoptować. W Warszawie Szpital Południowy, to co mi koledzy z Warszawy podpowiadają, w Krakowie siedziba byłego Szpitala Uniwersyteckiego. Jest wiele takich miejsc, które nie wymaga z dużej adaptacji.
Tak, tylko nie problem jest w budynkach, panie profesorze, tylko personel. No właśnie, bo można wykorzystać sanatoria, można wykorzystać stare, niedziałające szpitale, tylko ktoś musi tam obsługiwać pacjentów. Jasne. I wracamy do początku rozmowy. Skąd wziąć te kadry?
Oczywiście. Możemy wówczas podzielić naszych chorych na tych, którzy wymagają intensywnego leczenia i tych przyjmować i hospitalizować w szpitalach właśnie tego typu, co mamy w tej chwili na trzecim poziomie referencyjności, ale wiele jest tam też chorych na zasadzie już wychodzących z choroby, to moglibyśmy przesuwać do tych miejsc, gdzie wystarczy zabezpieczenie izolacyjne i opieka pielęgniarska, czy taka, jaka jest w sanatoriach. I tam też jest lekarz sanatoryjny, tam też jest pielęgniarka. Można to tych pacjentów segregować w zależności od nasilenia objawów.
Pojedyncze osoby to są, jeśli chodzi o lekarzy sanatoryjnych, ale wracamy do początku rozmowy i tego problemu, o którym rozmawialiśmy, bo czy Naczelna Rada Lekarska wydaje jakieś rekomendacje lekarzom, zachęca ich do przyjmowania skierowania do pracy na oddziałach zakaźnych, czy do pracy przy epidemii?
Lekarza polskiego, polską pielęgniarkę nie trzeba zmuszać do żadnych działań. To jest nasza misja, to jest wpisane w nasz zawód. Nas nie trzeba zmuszać, tylko my musimy mieć, ale to skierowanie nie należy do samorządu lekarskiego, nie do izb lekarskich. My możemy tylko podsuwać pewne rozwiązania wojewodom, oby tylko wojewodowie zechcieli nas słuchać.
No to wiosną, gdy wojewodowie wydawali takie nakazy pracy, odzew był słaby, pamiętamy to obaj, panie profesorze, i wtedy prezes Śląskiej Izby Lekarskiej, pan doktor Urban, używał między innymi takiego argumentu, proszę posłuchać. Wielu lekarzy ma własne gabinety, długo pracowali na ich markę, jeśli pacjenci się dowiedzą, że pracują lub pracowali w szpitalu zakaźnym, to będą je omijali szerokim łukiem. Użyłby pan takiego argumentu dzisiaj?
Nie, ja bym takich argumentów nie używał absolutnie, bo dobro chorego jest dla mnie osobiście i dla lekarza najważniejsze. W tej sytuacji, jakie mamy w tej chwili, myślę, że te słowa by też nie padły. Była inna sytuacja i inny kontekst wypowiedzi, naprawdę.
Polska Agencja Prasowa podała, że izby lekarskie nie przekazywały wojewodom list osób, które mogłyby być delegowane do pracy i powoływały
się przy
tym
na przepisy RODO. Dlatego, że zabrania nam ta ustawa o RODO. To wojewodowie muszą to robić i wskazywać, mają dostęp do rejestru, ale nam przekazywać takich informacji nie wolno.
Czyli izby lekarskie rzeczywiście nie przekazują wojewodom takich informacji o lekarzach, którzy mogliby być skierowani do pracy na oddziału.
Bo my nie wiemy kto. Na tym polega współpraca, żeby rozmawiać, a nie nakazywać.
Panie profesorze, Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie planowych zabiegów. To, co może poczekać, ma poczekać. No i tu się zastanawiam, czy to nie będzie ten największy skutek epidemii, z którym się będziemy musieli zmierzyć.
Ja o tym od dawna mówię. Większą tragedią jest to, że nasi chorzy nie otrzymają w stosownym czasie porady lekarskiej czy zaproponowanego leczenia w takich chorobach jak kardiologiczne, neurologiczne i inne onkologiczne. Z różnych powodów. Brak dostępności, brak łóżka czy ograniczenie możliwości leczenia. A to, co powiedzieliśmy już wcześniej. Nie wolno zastępować leczenia jednego pacjenta drugim.
To rozumie pan pacjentów, którzy także do nas piszą i dzwonią i dopytują od wielu miesięcy, dlaczego nie mogą się dostać do swojej przychodni, do gabinetu lekarskiego, w czasie kiedy otworzyliśmy szkoły, kina, teatry, stadiony, galerie handlowe. Dlaczego przez ostatnie miesiące drzwi wielu przychodni w Polsce były dla pacjentów zamknięte?
Ja myślę, że to też jakaś tam porażka całego systemu, ale myślę, że od tygodnia, dwóch, kiedy lekarz rodzinny w Polsce ma już uprawnienia kierowania na testy i zostało to uregulowane, że wiedza medyczna, a nie algorytm postępowania powinien decydować, sytuacja się zdecydowanie zmieniła. Zdecydowanie się zmieniła.
Co to
na
znaczy
korzyść
zmieniła
naszych...
się? Znaczy otworzyły się przychodnie? Otworzyły się drzwi przychodni dla pacjentów?
W tej chwili się otworzyły przychodnie dla pacjentów. Otworzyły się i jest inna, totalnie inna sytuacja dla pacjenta podejrzanego, bo trudno mówić z COVID-em, podejrzanego o COVID i tych, którzy wymagają porady z innych powodów.
Ja rozumiem, ale chce pan powiedzieć, że teleporady w przychodniach przestały być dominującym sposobem obsługi pacjenta?
Nie, ja, absolutnie nie. Teleporada jest bardzo ważnym elementem wspomagającym.
Ona stała się dominującym elementem polskiego systemu
zdrowia na poziomie POZ-u. Działalność każdego z nas, lekarza. Podstawą jest wizyta tradycyjna, natomiast teleporada, a nie mylić ją z poradą przez telefon, bo to są dwie różne rzeczy, powinna pomagać w sytuacji takiej, jaka jest, by nie doszło do paraliżu podstawowej opieki zdrowotnej. Stąd też ta obawa, nie strach, ale obawa przed zamknięciem gabinetu w przypadku zachorowania personelu, lekarzy, personelu pomocniczego, personelu pielęgniarskiego w danej poradni POZ-owskiej, by w przypadku zakażenia koronawirusem uległo zamknięciu na dłuższy okres czasu, a przez to utrudnienie czy praktycznie utrudnienie dostępu dla pozostałych chorób.
Jestem ostatnią osobą, która powie, że teleporady w ogóle nie mają sensu. Nie o to mi chodzi, panie profesorze. Ja o to pytam dlatego, że już kilka tygodni temu profesor Włodzimierz Mazur, kiedy był naszym gościem, śląski konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych, dopytywał u nas, dlaczego w przychodni, do której on zwykle chadza, może działać gabinet, w którym przyjmuje jego lekarz, a wiele innych przychodni tego zorganizowało nie może i wielu innych pacjentów mierzy się z tym, że do gabinetu lekarskiego dostać się nie może.
Poradnia lekarza rodzinnego, jedna od drugiej, jest bardzo często różni się diametralnie. Kiedyś, jak pan redaktor pewnie pamięta, były poradnie dziecka chorego i zdrowego. Tak. To jest podobna sytuacja. Nie wszystkie poradnie lekarza rodzinnego, poradnie podstawowej opieki zdrowotnej da się rozdzielić na część, powiedzmy w cudzysłowie, czystą, czyli zabezpieczającą świadczenia zdrowotne dla chorych, nieprzeziębionych, bez infekcji, z drugą stroną tych, którzy mają podejrzenie, czyli są zainfekowani i mają jakiekolwiek własne chociażby podejrzenie, że może być to koronawirus. Tego się nie da zrobić. W związku z tym należało o tym wcześniej pomyśleć, jak zabezpieczyć możliwość konsultacji z lekarzem rodzinnym tej części, która czuje się zagrożona koronawirusem.
Panie profesorze...
Tego też żeśmy jakoś nie otrzymali w propozycjach, jak to zrobić. Być może należało wówczas dostosować, że w danym rejonie są poradnie przyjmujące z infekcjami, a pozostałe tych pacjentów, które da się dostosować, zabezpieczyć te podstawowe zasady bezpieczeństwa. I te przychodnie, które powinny przyjmować pozostałych pacjentów z pozostałymi schorzeniami.
Może to jest ważna podpowiedź przed tą jesienną falą zachorowań. Panie profesorze, czy samorząd lekarski będzie sprawdzał doniesienia na temat Łukasza Szumowskiego i jego wizyty w klinice w Aninie?
To nie nasza rola jest. To nie, absolutnie nie nasza rola samorządu lekarskiego, by sprawdzać, co tam się działo, jak się działo i czy to było wszystko zgodnie z obowiązującymi zasadami, standardami, zaleceniami. No, to nie nasza rola.
Z tych doniesień wynika, że były minister zdrowia miał przywieźć do kliniki swojego ojca i pominąć procedurę sprawdzania, czy ten ojciec jest zakażony koronawirusem, czy nie. Ale gdyby tak było, pan mówi, to nie nasza rola, ale gdyby tak było, to Łukasz Szumowski powinien być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej w środowisku lekarskim?
Każdego pacjenta, niezależnie czy się jest ministrem, profesorem, należy traktować tak samo. Choroba nie wybiera, dotyczy każdego nas jednakowo. Stąd każdy z nas powinien być poddany tym samym zaleceniom, tym samym rygorom, tym samym zasadom bezpieczeństwa.
Pan mówi, to nie nasza rola, żeby to sprawdzać. To czyja to jest rola, żeby to sprawdzić?
To jest rola sanepidu, administracji szpitala, dyrekcji szpitala, czy nie przekroczono pewnych zasad bezpieczeństwa w szpitalu, w którym to się stało. Jeżeli to się w ogóle stało.
Gdyby zostały przekroczone, to nie jest temat dla komisji dyscyplinarnej?
Ale w stosunku do kogo?
Do człowieka, który złamał te zasady.
Nie, to w tym przypadku nie on złamał, tylko ten lekarz ewentualnie, który pominął procedurę obowiązującą w danym podmiocie leczniczym.
I taką sytuacją środowisko medyczne się będzie zajmowało? Środowisko lekarskie, samorząd lekarski?
Jeżeli wpłynie takie doniesienie do rzecznika odpowiedzialności zawodowej, czy też do komisji etyki, to tak.
Kto musi złożyć takie doniesienie?
No ktoś, kto zna prawdę, bo na razie to są doniesienia tylko i wyłącznie medialne.
Jeśli ktoś, kto zna prawdę, to znaczy, że już przesądzamy, jak było, a chcemy się dowiedzieć, jak było.
Nie przesądzamy niczego, tylko my nie możemy wszczynać sprawy, bo ktoś komuś kiedyś coś przekazał. My musimy mieć oficjalne doniesienie, że tak się rzeczywiście stało.
Czyli informacje medialne nie są dla was materiałem, którym możecie się zająć.
Panie redaktorze, jak pan wie, wiele informacji, które się ukazuje w mediach, są mediami niesprawdzonymi, przekazanymi czasami przez pseudoekspertów, jak ja nazywam, a pani redaktor Olejnik nazywa ich płaskoziemcami.
No, nie wiem, jak było w tej sytuacji. Nie będę nikogo oceniał.
Trudno mi komentować.
Profesor Andrzej Matyja był naszym gościem, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.
Dziękuję, do usłyszenia.